zaczęlić Badańską Wolską, widzę panią Justynę Lisowską, widzę panią Anetę Jóźwik-Rybską i to by było z osób, które widzę, plus radni pani Beata Marcinkowska, pani Barbara Strzelecka. Widzę panią Barbarę Wszczolek chyba po koleżeńsku, no tak, dzień dobry. I słyszałam Łukasza Wesołowskiego, ale go nie widać.
Nie widać.
Radny Wesołowski jest, jest obecny, dobrze. Nie ma pana Zbigniewa Panka i nie widzę pani Jolanty Ptaś. Czy pan radny Zbigniew Panek jest obecny?
Nie jest obecny, a pani Jolanta jest na zwolnieniu lekarskim.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Czyli mamy radnych pani Marcinkowska, pani Strzelecka, pan Wesołowski, pani Wcisło. Czworo radnych obecnych, kworum jest.
Pani Wczołek.
Ale pani Barbara
jest. A pani Barbara jest tak.
Po koleżeńsku. I widzę jeszcze jedną osobę, tylko nie zaraz pod światło. Kto to?
Dominik Kudryk.
O, dzień dobry, pan Dominik Kudryk. Pod światło pan siedzi i nie widzę twarzy. Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Tematem dzisiaj zajmujemy się takimi. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca miasta Czerej z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie materiałów sesyjnych, tutaj mamy dwa projekty uchwał, mianowicie przyjęcie raportu z ewaluacji w pozie okresu wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Czerej na lata 2016-2022 i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku miejskim w Czeladzi. Opiniowanie to już przeczytałam i sprawy różne. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Wobec tego przechodzimy do punktu pierwszego. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I podejrzewam, że pani Aneta, ewentualnie pan Dominik, jak ty to umówiliście, zapraszam.
Tylko tak w ramach próby chciałem zobaczyć, czy to działa na następną komisję o 15:15, więc jakby państwo pozwolili pani burmistrz, to ja bym się rozłączył.
Dobrze, szkoda.
Dziękuję.
Proszę, pani Aneta Rybska, można?
Tak, a widać mnie i słychać?
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi u nas w gminie zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy, który funkcjonuje na podstawie powołanej już w naszym mieście w 2011 roku. Oczywiście były zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 3 lutego w trybie sposobu powoływania i odwołania członków zespołu. I ten zespół interdyscyplinarny obsługiwany jest przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej. Co to znaczy obsługa? To zarówno zaplecze techniczne, jak i zaplecze merytoryczne, ale w skład zespołu powołani są przedstawiciele różnych jednostek, przedstawiciele policji, szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu, Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. No i oświata i ochrona zdrowia. Jak państwo wiecie, to są nieodpłatne działania wykonywane w ramach swoich obowiązków służbowych, a formularze niebieskich kart, które trafiają do naszej komisji, rozpatrywane są zarówno przez zespół interdyscyplinarny, jak i grupy robocze. Grupy robocze to już tworzymy my jako Ośrodek Pomocy Społecznej i te procedury niebieskich kart są przez nas rozpatrywane. Z roku na rok tam zrobiliśmy państwu rozpiskę, ile ich było i co to znaczy, bo jedna niebieska karta to jest rozpatrywana rodzina, jest wielokrotnie rozpatrywana rodzina, bo zarówno sprawca przemocy, jak i ofiara przemocy są podejmowane wszystkie środki zaradcze, jak rodzinie pomóc, jak pomóc ofierze, jak współpracować ze sprawcą przemocy. No i tych procedur było bardzo dużo. Tutaj macie państwo, do 2019 roku z czyjej inicjatywy powstawały niebieskie karty, bo zawsze po interwencji domowej, jeżeli prowadzi ją policja na przykład, to musimy jako środek pomocy społecznej wraz z dzielnicowym, albo dzielnicowy wchodzi sam, my sami wejść w środowisko i sprawdzić, co się w tej rodzinie zadziało. Czy to jest długofalowe zjawisko przemocy, czy to może miało miejsce tylko raz i z rodziną się współpracuje. Jeżeli chodzi o to, kto ją najwięcej, kto tej przemocy doznaje, to wiadomo, że najwięcej doznają sprawcami, są mężczyźni. No i tutaj macie Państwo powołane, ile tych posiedzeń grup roboczych i zespołów było. Ja co mogę ze swojej strony dodać, to to, że oprócz tych działań takich grup roboczych, które prowadzimy my u siebie w budynku na Widermana, bo tam są z naszej strony trzy osoby, które zajmują się tą przemocą, bo to nie jest tylko niebieskie kartki, ale to jest korespondencja z sądem, to są przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, to jest występowanie z wnioskami do sądu, na przykład o odebranie władzy rodzicielskiej albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, albo umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, albo też odebranie dziecka w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, tam jest chyba artykuł 12a z rodziny, gdzie już naprawdę dochodzi do takich no strasznej tej przemocy i takiej gorącej, gdzie dzieci no, nie mogą w niej przebywać w domu rodzinnym, bo zagraża to jej zdrowiu i życiu. Pracownik socjalny nie może tego zrobić sam, ale musi jeśli widzi coś takiego, co się dzieje w domu, zawezwać policję i pogotowie, ponieważ trzech przedstawicieli służb musi wtedy być. Dziecko jest przewożone przeważnie do szpitala, robiona jest obdukcja i zabezpieczane dziecko jest w pieczy zastępczej. Przeważnie najpierw instytucjonalnej pieczy zastępczej, którą sprawuje u nas powiat. Albo jest to placówka w Sarnowie, albo jest to na przykład rodzina zastępcza, która przyjmuje dzieci do siebie. A całe postępowanie później przemocowe trwa. Także pokrótce myślę tyle. Zazwyczaj jeszcze robiliśmy działania co roku, jak Państwo wiecie, nie tylko związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego, ale również z monitorowaniem tej przemocy w mieście oraz nagłaśnianiu tej sprawy w ramach kampanii Powstrzymać Przemoc Domową. Mieliśmy tak zwaną kampanię Białej Wstążki, to jest ogólnoświatowa kampania, to są działania na rzecz kobiet doznających przemocy. Robiliśmy różne działania i akcje wspólnie ze stowarzyszeniami, wspólnie z innymi jednostkami gminy po to, żeby Państwu nakreślić, że i pokazać, że jesteśmy przeciwko tej przemocy wobec kobiet. No ale w tym roku niestety COVID pokrzyżował nam plany. To, co będziemy robić, to na pewno w tych dniach będziemy to na swojej stronie facebookowej ogłaszać, ale już tak jak do tej pory było przez te kilka lat, no nie będziemy wychodzić i nie będziemy o tym mówić. Dzisiaj jestem ja zamiast pracownika zespołu, ponieważ wszystkie trzy osoby mają COVID z zespołu. No i myślę sobie, że jak Państwo wiecie, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna, bo ja jestem z pracownikami na bieżąco, w kontakcie, czują się dobrze. No i dlatego ja dzisiaj Państwu przedstawiam cały ten raport, bo któraś z koleżanek miała to zrobić, osoba, która zarządza zespołem. No ale takie mamy czasy. Jeśli Państwo macie pytania, to ja z chęcią odpowiem. A to z mojej strony myślę tyle.
Pan radny Łukasz Wesołowski, ja nie widzę Pana, to jest chyba wyłączona kamera. Gdyby się Pan chciał zgłosić, to trzeba będzie po prostu wołać. Głośno. Czy ktoś ma zapytania do Pani Agaty Józiewskiej? Proszę Pani Beata Marcinkowska.
A proszę powiedzieć Pani Dyrektor, czy w czasie COVID-u właśnie ta przemoc domowa wzrosła? Czy utrzymuje się na poziomie takim jak to wygląda?
Ja o tym już mówiłam Państwu, ponieważ prześledziliśmy, jak to wyglądało marzec, kwiecień, maj, czerwiec tego roku. I było tych zgłoszeń więcej. Dzieci nie chodziły do szkoły, ludzie nie pracowali, byli w domach i tej przemocy było dużo więcej. W tym czasie odebraliśmy kilkoro dzieci. Zresztą o tym wiedzą też szkoły, bo bez nich by się też nic nie obyło. Odebraliśmy kilkoro dzieci właśnie w tym trudnym czasie. bo interweniowały głównie dzieci. My wtedy przez miesiąc nie wchodziliśmy w środowisko, no bo takie były też wytyczne. Interweniowała policja i informowała nas o tym. Do tej pory chodziliśmy w środowiska od kwietnia, bo niestety ja uważam, nie tylko ja, ale panie, które są specjalistkami w tej dziedzinie, chodziły w środowiska, współpracowały z rodzinami, no i przede wszystkim nie zwalnia nas to z obowiązku, nawet jeżeli jest COVID, czy nie, wiedzieć, co się w tej rodzinie dzieje, bo procedura niebieskiej karty trwa. Więc tego było więcej. W tej chwili no, my jesteśmy w takim mocno okrojonym składzie jako Ośrodek Pomocy Społecznej, bo dosyć sporo osób choruje. No ale ten zespół no, jest na razie wyłączony, więc jestem na bieżąco z policją i wszystko to jak wróci do normy, myślę, że za tydzień, za dwa, jak już jedna z pań powróci, będzie nam łatwiej. No ale zespoły póki co no, nie mogą się odbywać. Słychać mnie, widać, bo nie wiem.
Tak, ale teraz pani przewodnicząca nam zmieniała.
Właśnie, ja mam pytanie do pozostałych. Czy pozostali nie widzą, tylko pani przewodnicząca mnie widzi?
Widzimy cię.
No właśnie, więc to jest...
Ale pan
to... widzimy.
To dziwne, że pani przewodnicząca cały czas mówi, że mnie nie ma, jeżeli jestem, ale okej. Okay.
Zadaję teraz nie
widać. Teraz panie przewodniczący. Jest. Jestem. Wyrzuciłam. Nie musiałam się na nowo zalogować, ale przy okazji widzę pana Łukasza Wesołowski, bo teraz już na kamerce. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do pani? Proszę bardzo, pani Barbara Strzelecka.
Ja mam pytanie do pani dyrektor, ono co prawda nie dotyczy przemocy, ale dotyczy skali ubóstwa, bo wyczytałam w materiałach, że to ubóstwo jest redukowane i od 2016 roku ono znacznie spada. Czy to jest zasługa wyłącznie 500+, czy może jakieś inne czynniki wpływają na spadek i redukcję?
500+ przyczyniło się do tego, żeby troszkę ten byt poprawić, ale spadło też, proszę państwa, bezrobocie i to w dosyć znaczący sposób. A po drugie, 500+ przysługuje w tej chwili wszystkim i nie trzeba ukrywać dochodu i na pierwsze, i na drugie, i na trzecie dziecko, więc takie osoby, które ten dochód kiedyś tego dochodu nie wykazywały, w tej chwili pracują i dostają jeszcze 500+, wobec czego na ten byt się poprawił. To jest taka nasza tutaj, nie tylko moja, ale tu mamy poparte dowodami i właśnie też w Polsce jak to funkcjonuje, też to właśnie tak funkcjonuje. Od 2016 tego bym nie powiedziała. Myślę, że od 2018 te dochody dosyć mocno wzrosły, bezrobocie spadło i w zasadzie rodziny korzystające z pomocy społecznej, ja nie mówię z tego systemu wspierania rodziny, czyli 500 i świadczeń rodzinnych, o tym nie mówię, bo to jest dla nich zabezpieczenie, które przysługuje. Mówię o tych korzystających patrz pomoc społeczna. Tam zostały osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne, osoby uzależnione. System rodzinny to tak zazwyczaj no, wypadł nam z tego obiegu, chyba że to są rodziny, które właśnie mają problemy związane z przemocą, różnego rodzaju patologie, patrz uzależnienia. No i to, co nam zostało jeszcze, to właśnie dotacje do wyżywienia w szkole dla dzieci, które no, są w trudnej sytuacji finansowej i zasiłki, stypendia szkolne, które też radykalnie zmalały, ponieważ rodzina nie chce się o nie starać, bo musi wykazywać już wtedy swój dochód. Nikt nie chce tego pokazywać, bo dotacja już dla nich nie jest taką dużą dotacją, jaką była kiedyś, bo dostają 500-300 dotacje do biletów dla dzieci do szkoły, dotacje do wyżywienia, więc no mówię, bardzo mocno spadła ta forma pomocy. No bo rodziny nam w tym systemie zmalały.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy jest to pani dyrektor? Jeszcze raz proszę bardzo, pani Barbara Strzelecka.
bo też czytałam w materiałach, że tam jest sporo tych rodzin wieloproblemowych, to znaczy na wieloproblemowość wpływa i bezdomność, i bezradność, i bezdomność wychowawcza. Czy takich rodzin mamy dużo, które są tak kompleksowo, są, że tak powiem, niewydolne, spotykają opiekę społeczną?
Ale w tej chwili mówi Pani o raporcie o ewaluacji?
Tak, tak.
To myślę, że to za chwilę o tym powiem. Ja tutaj Pan Olkier z Instytutu TUTU, który robił badania. Dlaczego? Dlatego, że rodzin problemowych mamy dość sporo. I te problemy dotykają wcale nie tylko tych rodzin o niskim statusie społecznym, ale rodzin, które mają dobrą kondycję finansową, ale nie radzą sobie z życiem i z problemami życiowymi, chociażby nawet doznawanie przemocy, jak stosowanie przemocy, to było w rodzinach, które nie były do tej pory objęte żadną formą pomocy. Wydawałoby się rodziny normalnie funkcjonujące, a jak interweniowały już kobiety, dzieci, 16-15-letnie, co się w tych rodzinach dzieje, no to ukazywało się, że matka pije, ojciec sporadycznie pojawia się w domu, bardzo wysokie środki finansowe na utrzymanie, bo mieli, a dzieci pozostawały bez opieki, bez jedzenia, bez różnych rzeczy. No ale to mówię, myślę, że do raportu wrócimy, bo to za chwilę będzie omawiane, a tego jest dość sporo, więc ja na pytania chętnie odpowiem.
Dziękuję. Ja mam tylko pytanie. Mamy tutaj również napisane, że odbyło się 170 posiedzeń grup roboczych. To te posiedzenia tak co drugi dzień, czy to kilka w jednym dniu? Jak to wygląda taka praca takiego posiedzenia grupy?
Nie, posiedzenie grup roboczych to jest średnio raz, dwa, trzy razy w tygodniu i wtedy jest omawianych kilkanaście spraw zależne od tym, czy na przykład na tej grupie roboczej przychodzi klient, bo przeważnie przychodzi klient, czy na przykład sam zespół składający się ze specjalistów, czyli przedstawiciel szkoły, pomocy społecznej, policji ustalają pewne zasady. Tych grup roboczych jest sporo. Dlaczego? Dlatego mówię, że się wraca do pewnych rzeczy, bo nie można ich zamknąć. Procedura niebieskiej karty jest zamykana wtedy, kiedy w rodzinie już nie występują problemy, albo na przykład było to coś incydentalnego. W przypadku, kiedy to ma cykl, te grupy się odbywają raz na miesiąc, raz na dwa miesiące w danym przypadku, ale ich jest dużo. Myślę, że Pani Justyna tutaj jest, Pani szefowa naszego wydziału, mogłyby też coś powiedzieć, ponieważ Pani Justyna najdłużej zna tą problematykę, bo od 2011 roku. My tutaj prowadzimy ja od 2016 roku, więc myślę, że jak jeszcze Państwo mieli o to pytania, to Pani Justyna i Pani Naczelnik dużo rzeczy też wiedzą.
Czy macie Państwo jeszcze pytania do tego punktu? Nie. Wobec tego dziękuję. Proszę, mamy kilka przerwy dla Pani, można się rozwinąć. Idziemy, przechodzimy do punktu następnego, mianowicie współpraca miasta Czerek z organizacjami pozarządowymi. Bardzo proszę, podejrzewam, że Pani Naczelnik. Tak.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem z Panią kierownik Justyną Lisowską i jak Pani Przewodnicząca pozwoli, to oddam oczywiście głos specjalistce tutaj od organizacji pozarządowych, także przekazuję.
Dzień dobry, witam Państwa wszystkich. Więc tak, jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to odbywa się na zasadach i na podstawie programu, który jest przyjmowany raz w roku. Jest to program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Co roku jako miasto planujemy pieniążki na dane z danej rodziny i tak też się stało w roku bieżącym. W roku bieżącym niestety ta współpraca wygląda troszkę inaczej niż do tej pory ze względu na panującą sytuację w całym kraju. Organizacje jak najbardziej realizują swoje zadania, no w takiej mierze, w jakiej mogą je realizować. Zadania są realizowane z dziedziny przeciwdziałania przemocy, z pomocy społecznej, z kultury, ze sportu, z oświaty. I organizacje oczywiście, które biorą udział w naszych konkursach, otrzymują dotacje, i realizują zadania, że tak powiem, zgodnie z ofertami, które zostały przedłożone i dotacje zostały przyznane. Jeżeli Państwo oczywiście macie jakieś pytania co do konkretnej organizacji pozarządowej czy konkretnego punktu, to jak najbardziej postaram się odpowiedzieć.
Czy Państwo macie pytania do Pani Komisarskiej w tym zakresie? Ja mam zapytanie o Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Częstochową. Gdzie ono się mieści i kogo obejmuje?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie, to siedzibę mają na Dziekana, na Piaskach. W sumie to już od lat tam ta siedziba jest. Mieli też przez jakiś czas siedzibę tutaj w Edenie, natomiast zrezygnowali z tego pomieszczenia. Tak naprawdę było to związane z kosztami. Natomiast jeżeli chodzi o realizację zadań, realizują zadania z przeciwdziałania patologiom i z oświaty. Jest to oczywiście dla osób i rodzin, które są wskazane najczęściej przez kuratorów sądowych, pedagogów. To takie rodziny trafiają do tego stowarzyszenia.
Dziękuję. Pytanie, jakie są te mażurytę, które działają przy szkole podstawowej numer 5. Widziałam te dziewczynki razem z 20 dentą, powiedzmy, że raz. Czy one częściej się mogą pokazywać w momencie pandemii, kiedy już będzie normalnie, spokojnie?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o samo zadanie, to w zadaniu, które złożone jest przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, my przekazujemy środki na treningi tych dziewczynek, natomiast faktycznie w obecnej sytuacji no, raczej jest ciężko, żeby one brały udział w koncertach, dlatego że one tak naprawdę dopiero zaczynają te swoje ćwiczenia i przygodę, jeżeli chodzi o tego typu działania. Natomiast jak najbardziej staramy się i rozmawiamy tutaj z przedstawicielami stowarzyszenia, żeby one po prostu tak naprawdę w każdym tym koncercie jednak uczestniczyły i, że tak powiem, no wtedy koncert też ma inny odbiór.
Dziękuję. Państwo mają
pytanie do materiału?
Kto mówi?
Ja jestem Marcinka, bo widzę, że mnie nie widać.
Nie chciała nam Pani z ekranu, ale słychać.
To proszę jeszcze powiedzieć, co z tą piestrą dentą górniczą?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o orkiestrę, cały czas mają próby, natomiast jeżeli chodzi o koncerty, które były zaplanowane w roku bieżącym zgodnie z zawartą umową, ciężko jest powiedzieć, czy te koncerty się odbędą, bo nie do końca jakby jest to zależne od nas, od orkiestry. Oni są przygotowani tak naprawdę, natomiast co do samej organizacji i ich występu, to na dzień dzisiejszy to w sumie nikt nie odpowie na to pytanie.
Ale rozumiem, że z tobą, że ta orkiestra działa, tak?
Tak, próby mają normalnie.
Bardzo dobrze. I o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mam rozumieć, że więcej pytań nie ma do tego materiału, wobec tego przewrócimy do następnego punktu. To jest teraz przyjęcie raportu z ewaluacji w połowie okresu wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kraków na lata 2016-2022. Podejrzewam, że pani dyrektor lub osoba, która tam towarzyszy z boku, tak? Dobrze.
Tak, tak. Ja Państwu tylko zrobię wprowadzenie, ponieważ strategia rozwiązywania problemów społecznych no, wyraźnie wskazuje, co gmina i co Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni interesariusze muszą zrobić w ramach wykonania tej ustawy o pomocy społecznej. Jest zapis zapisany w ustawie o pomocy społecznej, ale tak naprawdę strategia problemów społecznych dotyczy naszej gminy i my jako Ośrodek Pomocy Społecznej jesteśmy tylko jednostką, która zbiera pewne materiały, mamy doświadczenie, ale posłużyliśmy się największą możliwą, jakby to powiedzieć Państwu, posłużyliśmy się tym, żeby nie była to strategia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i żeby to tak nie było widziane. Dlaczego? Dlatego, że ten dokument powstał przy współpracy zarówno naszych jednostek, jak i stowarzyszeń oraz powiatu i jednostek powiatu. W połowie strategii, a ona była w ubiegłym roku, należałoby podsumować, co nam wyszło, co nam nie wyszło, w jakich dziedzinach należy coś poprawić, co należy zmienić. Natomiast no, teraz ten COVID, który powstał, no, myśleliśmy, że tak będzie chwilkę, a to jednak trwa. Wobec czego no, nawet badania, które w tej chwili robił Instytut, to od samego początku tworzenia tej strategii pomagają nam fachowcy. Mianowicie jest nim wykonawca Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Dlatego poprosiliśmy osoby zarządzające, żeby pomogły nam przy tworzeniu strategii, bo to są specjaliści, oraz przy podsumowaniu. Oni na pewno zarozmawiali z Państwem właśnie robiąc badania, robiąc obszary tej strategii i badali, co wyszło, co nie wyszło. Ja tak mogę Państwu odpowiedzieć na pytania, co jako ośrodek pomocy społecznej, ale teraz poproszę właśnie Pana Olgierda, który jest ze mną, żeby Państwu to pokrótce zreferował, bo już na sesji Rady będę referowała, jeśli będzie taka konieczność ja. Natomiast tutaj wykorzystam to, że jest właśnie z nami Pan Olgierd i Państwu pokrótce przedstawi. Jeśli macie pytania, to ja serdecznie zapraszam, tak? Panie Olgierdzie, mogę?
Dzień dobry Państwu, Olgierd Konieczny, może wstajmy przy otwartym oknie. Proszę Państwa, tak jak Pani doktor wspomniała, wyniki są prawie o rok opóźnione, tak, biorąc pod uwagę tytuł, że ewaluacja miała być w połowie. Najpierw wynikało to z tego, że włączono również ostatni rok do ewaluacji, czyli 2019. Chodziło o to, żeby dane były najświeższe, a akurat w obszarze tak objętym strategią sporo się działo, było sporo zmian, więc to tak najbardziej zasadne. Potem była historia z COVID-em. Interesowały nas w tej ewaluacji jakby dwa aspekty funkcjonowania strategii. Pierwszy z nich to jest taki aspekt formalny, czyli sprawdzenia na ile system, pierwsze na ile strategia jest aktualna, tak, to minęło parę lat, na ile cele, które tam przyjęto, pokrywają wszystkie obszary problemowe, które występują w mieście, na ile system monitorowania tej strategii rzeczywiście funkcjonuje. I drugi aspekt to aspekt wykonawczy, to znaczy na ile te cele, które mają być realizowane przez strategię, rzeczywiście są realizowane i czy żaden z nich nie jest zagrożony. W pierwszym przypadku, czyli tego sprawdzania kompletności tej strategii, muszę tutaj przytoczyć tak, wniosek, który się pojawia, że macie Państwo bardzo dobrą strategię, a raport, który przygotowaliśmy, jest bardzo nudny, ponieważ większość procesów, które powinny zachodzić, które były oceniane, które były analizowane, przebiega poprawnie. Ciekawy raport byłby wtedy, gdyby były problemy, niewykonane cele i tak dalej. Tak, macie Państwo świetny zespół, który to realizuje. Macie na wysokim poziomie współpracę międzyinstytucjonalną, co nie jest regułą w samorządach. I w drugim aspekcie, jeśli chodzi o to wykonanie, również nie stwierdziliśmy, by którykolwiek z celów był niewykonany albo zagrożony w takim stopniu, że należałoby zmodyfikować strategię. Bo to był też moment taki właśnie, żeby się okazało, że coś jest nierealne, trzeba by znaleźć do realizacji, trzeba by znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Pomimo tych pochwał i ogólnie bardzo, ale naprawdę bardzo pozytywnej oceny sposobu wdrażania i rezultatów, które Państwo osiągacie w tej strategii, chciałbym zwrócić na kilka elementów w naszym raporcie, które warte są tego, żeby je zauważyć. Po pierwsze, zmiana sposobu funkcjonowania albo roli ośrodka pomocy społecznej w całym systemie. Tak, to już ktoś z Państwa też zauważył, że Pani dyrektor mówiła o tym, że zmniejszyła się liczba rodzin, tak? Zmniejszyła się de facto ilość takiej typowej pracy socjalnej, ale nie oznacza to zmniejszenia się ilości pracy dla ośrodka, ponieważ ośrodek tutaj wydaje się przejął, czy zwiększyło się znaczenie ośrodka za to w innych obszarach. I w ten sposób przechodzimy też do drugiego punktu, na który warto zwrócić uwagę, to jest sytuacja seniorów. Dlatego, że jeden ze wskaźników, który wzrósł najbardziej w ciągu tych 4 lat, które były objęte analizą, to jest na przykład liczba usług opiekuńczych, które są organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak jakby przeniesiono funkcje z jednego obszaru do innego obszaru. Kolejnym elementem, który zasługuje na to, żeby zwrócić na niego uwagę w tym raporcie, który Państwu przedłożyliśmy, jest mieszkalnictwo, szczególnie jeśli chodzi o lokale socjalne. W ciągu tych 4 lat straciliście Państwo co siódmy lokal socjalny, tak? Tak duży spadek odnotowano, 13% na koniec 2019 roku w stosunku do 2016. I nie wiem, na ile to jest istotne. Tak, Państwa strategia jest bardzo szeroka. Taki był pomysł, żeby ona obejmowała wiele obszarów. Myśmy też zrobili teraz takie porównanie obszarów ze strategiami z sąsiednich miast i Państwa strategii. I ona, Wasza strategia jest najszersza, tak? Żaden inny dokument nie obejmuje tego, więc Wasza obejmuje również edukację. Ponieważ wyszliśmy z założenia, że to jest coś, co potem w jakiś sposób determinuje sytuację na rynku pracy i szanse absolwentów na rynku pracy. I tutaj też jest taki jeden element, który zasługuje na Państwa troskę i takie pochylenie się, to jest sytuacja, czy wyniki, jakie osiągają uczniowie na egzaminach, tak, które w jakiś sposób świadczą o poziomie szkół w naszym przekonaniu i naszym poznaniu, to co nam wychodzi z oglądu, to nasz pogląd jest taki, że nie ma powodu, dla którego czelać, nie miałaby mieć szkół na najlepszym poziomie. Być może część tych wrażeń, które można odnieść z tej lektury, bierze się stąd, że złe wyniki dotyczą głównie gimnazjów, które już nie istnieją. Tak, ale jest taki okres, który jeszcze objął te gimnazja i w wielu dziedzinach, tak, w większości średnich ocen one były niższe od średnich, które były osiągane w szkołach z miejscowości, z tego samego przedziału mieszkańców, co Czeladź. Dobrą prognozą, czy dobrze się zapowiada, bo mamy też zeszłoroczne wyniki ze szkoły podstawowej, które są znacząco powyżej średniej, przynajmniej w dwóch dziedzinach. Trochę gorzej jest z matematyką i być może tutaj warto, nie wiem, czy jest z kompetencji Państwa komisji, ale być może Państwa jako radnych powinno to zainteresować i być może jest to jakiś asumpt do tego, żeby jakiś program w tej sprawie wypracować. Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytanie, jeśli macie Państwo po lekturze raportu jakieś pytania szczegółowe, może tak będzie łatwiej.
Czy Państwo radni mają pytania do Pana w tym temacie? Nie widzę tutaj teraz już na kamerce Pani Marcinkowskiej ani Pani Łukasza Wasowskiego, natomiast chcę powiedzieć Pana Zbigniewa Panka. Czy Pani Marcinkowska ma pytanie? Też nie słychać. A Pan Łukasz Wesołowski? Pytam, ponieważ Państwa nie widzę na kamerce, ale też...
Nie mam pytania, wszystko słyszę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pozostali radni mają pytania? Nie widzę. Ja może takie pytanie niekoniecznie temacie, ale czy to musi być takim trudnym językiem pisane? Przeczytam jedno zdanie, które pytanie badacza o kompletność obszarów problemowych ujętych w strategii i adekwatności celów dobranych do poszczególnych obszarów problemowych. Powiem szczerze, że tak długie zdanie, tak skomplikowane i mnie kurczę, czy to naprawdę musi być takim trudnym językiem pisane? Nie można łatwiej? Przepraszam, że to tak było.
Mam nadzieję, że takich zdań skomplikowanych nie ma aż tak dużo w tym raporcie, ale faktycznie przyznaję, to zdanie jest dosyć niefortunne. Ale też nie chcieliśmy, proszę Państwa, trywializować, tak? Więc proszę zwrócić uwagę, że akurat w tym zdaniu mamy dwie ważne informacje, które opisują, o czym ten raport tak naprawdę jest. Przykro mi, że daliśmy się przyłapać już w pierwszym we wstępie, tak? Chyba zdanie jest ze wstępu. Na tym, że używamy trudnych słów. Ale przyjmuję krytykę i...
Ponieważ nie widzę pytań od Państwa radnych, wobec tego, czy kto z Państwa jest za przyjęciem tego raportu, proszę podnieść rękę, ewentualnie dopytam już Panią Marcinkowską. Raz, dwa.
Jestem za przyjęciem.
Proszę? Jest za, tak?
Tak, bo mnie nawet nie widać, że jakiś problem mam.
Dziękuję. Pani Mileno, proszę zapisać, że na 6 radnych, 5 obecnych i 5 opinia pozytywna. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za przygotowanie tego dokładnego raportu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Przejdźmy do następnego punktu do widzenia, mianowicie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia opłaty za pobyt maksymalnej, opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku miejskim w Czeladzi. Czy pani naczelnik, pani burmistrz?
Ja widzę tutaj na ekranie, że jest pracownik ze żłobka, więc myślę, że on jest najbardziej kompetentny, żeby się wypowiedzieć w tej sprawie.
Ja nie widzę, kto to i gdzie.
Jest żłobek zalogowany. Czy pani dyrektor ze żłobka jest? Halo, halo. No nie odzywa się.
Na literce Ż jest wyłączona kamera i wyłączony mikrofon, więc być może...
Ale zalogowana jest pani. Pomyślę, że pani Justyna Wisowska w tej sprawie.
To może ja tutaj postaram się krótko opowiedzieć. Generalnie nie zmieniamy stawek żywieniowych. Chodzi o uchwalenie tekstu jednolitego. Jeżeli dokonujemy iluś tam krotnych zmian, wszystkie te zmiany muszą, jak gdyby, musi być to zaktualizowane w tekście jednolitym. I tego dotyczy nasza uchwała żłobkowa. Nie ma żadnych zmian merytorycznych, tutaj pani kierownik mi podpowiada. Także to jest tylko czysto techniczne. Tam, z tego co pamiętam, stawka pozostaje na poziomie 6,50, opłata stała 180 zł i przy osobach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to jest połowa 90 zł. Ale tak jak mówię, żadnych zmian nie wprowadzamy. Nie podwyższamy, nie obniżamy, tylko jak gdyby ujednolicamy.
Zmiana wynika z ustawy, nie?
Dokładnie, zmiana wynika z ustawy.
Dziękuję. I wobec tego przejdźmy do przyjęcia tego punktu. Kto jest za przyjęciem projektu w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunku zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku miejskim w Czeladzi. Pan radny Zbigniew Panegraż, pan Wesołowski 2, pani Barbara Strzelecka?
Tak.
Czy pani radna Beata Marcinkowska?
Tak, jestem za.
Dzień dobry panie burmistrzu.
Witam.
Proszę zanotować, że na 6 radnych, 5 obecnych, 5 pozytywnie zaopiniowało. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.
Ja już naprawdę na następną komisję, ale chętnie posłucham końcówki państwa.
Kończymy, dziękuję bardzo. Czy do punktu sprawy róż macie państwo zapytania? Nie widzę. Czy pani Beata Marcinkowska, bo nie ma jej na kamerce?
Nie, nie mam nic.
Dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Do zobaczenia, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiam.